Wolna antena. Radia Wnet.
Minęła 17. Pokój. Dobro, Hubert Czarnocki. A obok mnie Daniel, który opowie o niezwykłej pielgrzymce do Częstochowy, bezdomności, więzieniu i warsztatach Talita Kum. Cześć.
Witam.
Gdybyś miał opisać siebie sprzed lat, to co byś powiedział?
Oj, byłem chyba złym człowiekiem, bardzo złym człowiekiem. To, co się działo kilkanaście lat temu po prostu, a to, co jest teraz, to jest przełom. No, totalny przełom po prostu. Ja byłem po prostu złym człowiekiem, mieszkałem kiedyś przy granicy z Niemcami. Zaczynałem po prostu jako młody dzieciak od przemytów, od kradzieży, od wszystkiego, co najgorsze. Ja nie patrzyłem na rodzinę, na nikogo innego. Dla mnie liczyło się tylko moje ja. Ja i ja, jeszcze raz ja, i żeby zarobić się, bawić, nic więcej. Pierwsza ociatka po prostu to było już powalenie całkowite, mnie i nie tylko. Odrzucenie się rodziny, tak jakby człowiek został sam, czarna owca. Wychodzisz, nie masz gdzie wrócić. No to już jest najgorsze. Idziesz do bezdomności. No, zaczynasz po prostu od zera, totalnego zera. Uciekłem po prostu ze swoich rejonów, bo miałem dość kolegów, przeniosłem się tutaj do Warszawy. Nie? Zaczynałem praktycznie od spania na dworcu. To były lata, początek 2000 roku. Tak, 2000 rok, dokładnie. Człowiek sam, nie wie, gdzie ma się obrócić, poznajesz ludzi takich praktycznie od butelki, od kieliszka. Nawet nie wiesz, to jest bezdomny, to jest po prostu zwykły menel. Ktoś, kto chce ciebie zaprosić do butelki, widzi, że też się krzątasz, dzieli się z tobą czymś. A tak naprawdę nie wiesz, kto to dokładnie jest. Dopiero to poznajesz. Nawet nie wiedziałem, że istnieją jakiekolwiek ośrodki, coś takiego, gdzie można się schować w Warszawie, tak? Zaczynaliśmy, pamiętam, pierwsze noclegi od podziemi dworca centralnego. Ktoś, kto po prostu nie był tam, nie zrozumie tego. Dzisiaj chyba tego już tam nie ma. Tam nawet się bała policja wejść. Idziesz po prostu w kierunku, gdzie jadą pociągi. Wybierałeś godzinę. Wiedziałeś, że w danej godzinie nic nie będzie jechać. Idziesz torami, tak żeby się nie złapali sokiści, policjanci. Wchodzisz we wnękę i giniesz. Jak nie znasz praktycznie skrętów prawo-lewo, to się gubisz. Oni tam się po prostu bali wejść. Tam były szczury, był smród, ale były też i pomieszczenia takie, praktycznie jakbyś sobie zrobił własne mieszkanie. Byłeś tam bezpieczny. Po prostu bezpieczny. No cóż więcej, no. Nawrócenie moje to zaczniemy może od tego, że tak jak tutaj Hubert powiedział, zaczęło się nie tylko od pielgrzymki, zaczęło się, data jest moja wryta w sercu, to się zaczęło po prostu dokładnie 24 lipiec 2014 roku.
A powiedz jeszcze, ile trwała właściwie ta bezdomność?
Moja trwa, ile trwała? Mhm. Z przerwami to trwało od roku 2000, no praktycznie do teraz. Teraz po prostu też się nazywam bezdomny, chociaż mam ten swoje lokum, ale to nie jest moje własne. Ja zawsze się czuję bezdomnym, dopóki nie będę miał swojego własnego mieszkania. Mhm. To, że mam pokój u kogoś, czy ktoś mnie gości, to dla mnie to nie jest to.
Mówisz, że na skutek chyba twojego postępowania głównie rodzina się od ciebie odwróciła, ale kiedy byłeś dzieckiem, czy takim nastolatkiem, ktoś mówił ci, że Bóg cię kocha? Był jakiś taki przekaz w rodzinie?
Był tylko od babci. Przeważnie moi rodzice przelewali chyba więcej miłości na starszą siostrę niż na mnie. Ja się czułem takim po prostu czasami odtrącony. Chciałem iść do jakiejś szkoły po podstawówce. Taki, co ja chciałem, to nie, bo dajemy na siostrę, ona tam gdzieś dalej dojeżdża, nie będzie na ciebie. I zawsze byłem taki drugim, można powiedzieć. U babci było inaczej. Babcia zawsze była, to była osoba, która praktycznie, nie wiem, że mnie rozpieściła totalnie, ale która mnie rozumiała. Jej miłość po prostu była zawsze obok mnie. I on, tylko można powiedzieć, oni słyszałem te słowa miłości. Nie? Kocham cię, jesteś dla nas ważny. Dla niej nie było to, że ja tu robię coś złego, że ja to robię. Ona po prostu w to nie wierzyła.
A zanim przejdziemy do twojego nawrócenia, powiedz jeszcze o takich rzeczy, bo byłeś związany z ludźmi tworzącymi rap i osobami ze środowiska kibicowskiego. Czego szukałeś wśród tych ludzi?
No, kibicowskie to się zaczęło w Warszawie, a rap to po prostu, no niestety od mojego nazwiska niechlubnego, no... Już nie będziemy pomijać, to nie będę robił kuznowi reklamy. Po prostu, no, można powiedzieć, dużo zacząłem dzięki niemu tworzyć takie rymowanki, nie? Pisanie wierszy, rymowanki i to szło w teksty. Tylko, że pisanie tekstów na temat przemocy, narkotyków, tego, co się dzieje na ulicy, to od jakiegoś czasu bawiło mnie, naprawdę. Chociaż nie do końca w tym brałem udział, bo narkotyki zawsze były dla mnie czymś dennym i ja tego nigdy nie zażywałem po prostu. Dla mnie to było coś innego. Impreza, alkohol... Bywało, tak, ale żadne takie inne rzeczy. Strefa kibicowska zaczęła się tutaj. No, ja po prostu lubię piłkę nożną, zawsze twardo kibicuję warszawskiej Legii od początku do końca. Nie, chyba to lubię po prostu. Nie, że iść, wyzywać inne drużyny. Nie, dla mnie po prostu jest kibicowanie tylko im i tylko im. Nawet jeśli idę z kolegą, bratem zakonnym, którego serdecznie pozdrawiam, na pewno mnie słucha, Michał. Zawsze idziemy razem na słynną Żyletę i stoimy z kibicami. Nie używamy wulgarnych słów, ale zawsze od początku do końca szalikiem w górze kibicujemy warszawskie Legii.
A w jaki sposób, bo tutaj pozdrowiłeś brata Michała, w jaki sposób właściwie trafiłeś do Kapucynów na Miodową?
Brata Michała właśnie poznałem przez kolegę i przez mecz. Kolega mój tam często do niego chodził, tak jak ja teraz, służyć, pomagać. I Michał stworzył dzięki Ani, zaprosił bezdomnych na mecz Legii, pamiętam, z Zawiszą Bydgoszcz. Dostali darmowe bilety, przez przypadek wzięli mnie z sobą. No i tak to się po prostu zaczęło, nie?
Od tamtej pory jesteś związany z Miodową?
Tak, od tamtej pory regularnie jestem związany z Miodową. Brat Michał to nie jest tylko dla mnie brat, ale to jest także dobry kumpel i przyjaciel. Osoba, z którą zawsze mogę porozmawiać na każdy temat, która zawsze jest. Ostatnio właśnie nawet przez 2 lata dość często, co miesiąc był u mnie regularnie w zakładzie karnym, pomagał mi. Nie mogę na niego powiedzieć złego słowa. To jest po prostu właściwy człowiek na właściwym miejscu. Otwarty człowiek dla ludzi bezdomnych.
Kiedy poszedłeś na swoją pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy?
2014 rok. To było właśnie po moim nawróceniu. Po rekolekcjach Przymierza Miłosierdzia w Ojcówku.
To były rekolekcje dla bezdomnych?
Tak, to były rekolekcje dla bezdomnych. Prowadziły je siostry misjonarki miłości z Pobożańskiej. Też tam czasami chodziłem na posługę. Głównie w niedzielę, kiedy Michał się odprawiał mszę. Siostra moja, imieniczka Daniela, zaprosiła mnie tak przez przypadek. Czy nie chciałbym pojechać z nimi do Ojcówka? Na rekolekcję, tam pomagać, bo brakowało osób do pomocy. No dobrze, siostro, mam wolne wakacje, nie pracuję, pojadę. Nie? Ale jechałem z taką niechęcią. Jakieś tam młodzi ludzie będą coś tam bajerzyć o Bogu. No dobra, no pojadę, zobaczymy, co będzie. Nie? I powiem, że te rekolekcje były coś całkiem innego. Ja pierwszy raz widziałem taki przekaz przez taniec, przez śpiew, przez radość, miłości Bożej dla innych ludzi. Wiem, że to się zaczęło właśnie, tak jak mówię, 24 lipiec. Ta data jest wyryta w moim sercu, kiedy był wykład prowadzony na temat świętego Boromeusza, kiedy posadzono nas wokół ściany, zamknięto oczy. Ktoś podchodzi, prowadzi się do ojca i on się cię pyta, co chce, żeby Jezus dla ciebie zrobił. Wiem, że moja odpowiedź padła od razu, żebym przejrzał. I wiem, że od tamtego momentu świat nabrał innych barw. Kolor to stał się wyrazisty. To nie było tak jak teraz, zwykły brąz. Teraz brąz to jest totalny brąz. Ale najważniejszy był wykład, pamiętam, o przebaczeniu. Prowadziła go Polinka. Ustawiała nas wszystkich jak żołnierzy. I kiedy ustawiono 5 osób, żeby iść prosić o przebaczenie lub im przebaczyć, 40 facetów siedzących na tych rekolekcjach po prostu płakało. Dla mnie to był szok. Ja sam, znając siebie, nie odważyłem się nawet podnieść z tego krzesła iść, ale czułem, że mnie jakaś siła podniosła. Pierwsze kroki zrobiłem iść przeprosić Kościół. Wyciskałem ojca, a drugie prosić swoich rodziców o przebaczenie. To była totalna ulga. Wiem, że to jest tak, jakby ktoś mnie okręcił o 360 stopni dookoła mnie. Powrót stamtąd, to nawet założyli moi przyjaciele, że całkiem inny człowiek. Już nie był ten mruk, uśmiechnięty, wygadany, pomocny. Całkiem inny człowiek. Ja po prostu sam do końca tego nie rozumiem i nie chcę zrozumieć, co się tam ze mną stało. Wiem, że Jezus po prostu otworzył mi totalnie oczy. On mnie prowadził od tamtej chwili. Jemu dałem swoje serce.
Dlaczego akurat treści związane z przebaczeniem tak mocno na ciebie podziałały?
Mi się wydaje, że zawsze chciałem przeprosić rodziców, ale nie miałem takiej odwagi. Powiem ci, że będąc na pielgrzymce pierwszej, właśnie w 2014 roku, czułem, idąc tam, że muszę coś zrobić. Nie? Niosłem w plecaku, wziąłem taką własną pokutę. Znalazłem nad Wisłą kamień w kształcie ludzkiego serca.
Duży to był kamień?
7 kilo ważący, w kształcie ludzkiego serca, brudny. Nawet go powiedziałem, że go nie umyję. Zapakowałem go folijkę do plecaka na sam dół, niosłem go. Ludzie mi nie dowierzali, że go niosę, że idę tak z plecakiem. Przy tego plecak, apteczka z przodu, pcha wózek, podchodzili. No faktycznie, on ten plecak ma ciężki, on tam coś niesie. Doniosłem go, odstawiłem go przed figurą matki przy wejściu do sanktuarium. Powiedziałem, że to serce staje jej, ona ma tym sercem kierować. I idąc właśnie z tym serduchem, miałem takie postanowienie, coś mi ruszyło, żeby może zadzwonić do rodziców, nie? Zadzwoniłem raz, nikt nie odebrał. Drugi raz odebrał ojciec, odłączyłem telefon. Mówię, nie, z ojcem nie dam rady porozmawiać. Poczekaj, aż odbierze mama, nie? Odebrała mama, powiedziałem, że to ja, to czułem tylko, że ktoś w tej słuchawce milczy, ale mnie słucha, nie? Powiedziałem jej, gdzie jestem, co i jak. Wiem, że to ją ruszyło. Zaczęła się normalna, spokojna rozmowa, bez żadnych przeprosin, normalna rozmowa. Było nawet zaproszenie, że jak chcę, okej, mogę przyjechać, spotkamy się, porozmawiamy, nie? I to mnie ruszyło.
Mhm. Coś tam jeszcze stało się takiego ważnego na pielgrzymce, że przemieniła twoje życie, bo z tego co pamiętam, doświadczyłeś dotyku Maryi.
Oj tak, to było też, dokładnie, to była gdzieś połowa pielgrzymki, miejscowość Włodzimierzów. Zawsze były obecne pierwsze apele na pielgrzymkach. Ten był w kościele, przeważnie były kościoły, gdzie były obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej. Pamiętam, prowadziła to grupa unitów, grekokatolicka, śpiewali pieśń maryjną, której praktycznie nie znam, nawet do końca. Szukałem jej też na internecie, nie mogłem jej w ogóle znaleźć. To była pieśń, przesłanie, tak jakby to wszystko dotyczyło mojego życia. Łzy mi płynęły. Patrzony w ten obraz, czułem, że Maria coś do mnie mówi. Ja tego głosu nie rozumiałem. Był to głos tak ciepły, że go nie rozumiałem. Ale najpiękniejsze było to, że siedziałem w ławce, za mną ściana. Po prawej stronie siedział człowiek, który był ode mnie z jakieś 5 metrów dalej. Po lewej nikogo, a ja czuję na lewym ramieniu czyjś dotyk, jakby ktoś mnie uspokajał. I wiem, że to ona do mnie mówiła i to ona mnie uspokajała. To był po prostu dla mnie najpiękniejszy gest taki, który jest tylko dla mnie w moim sercu.
Jak to jest być dotkniętym przez Maryję?
Ci powiem, że to jest chyba najpiękniejsze coś. Czujesz w sobie ciepło, miłość i to, że ktoś obok ciebie stoi. Czujesz, że ta osoba jest obok ciebie, ale jej nie widzisz. To jest po prostu tu, czujesz, że jesteś komuś potrzebny, masz tą miłość obok siebie, a nie możesz się po prostu zaznać.
A jaka jest Maryja, gdyby się miał opisać?
Dla mnie to jest chyba najpiękniejsza i naj... To jest moja mama, no. To jest mama, którą mam. Moich rodziców już nie ma na tym świecie. Ona jest dla mnie mamą, po prostu której oddałem swoje serce i nie chcę innej kobiecie oddać tego serca. Jeśli ona chce to serce przekazać komuś innemu, osoby, która miałaby ze mną być, to ona to zrobi. Po prostu ja to serce jej zaniosłem, powiedziałem, ona tym sercem kieruje, ona to serce skruszyła. Serce należy do niej.
To teraz Good God zaśpiewa piosenkę Sługa. Mówiłeś, że zadzwoniłeś do mamy i porozmawiałeś z nią. Udało ci się spotkać z rodzicami?
Nie udało mi się z nimi spotkać, ponieważ po pierwszej pielgrzymce, był 2014 rok, datę pamiętam. No i mówię, byłem łobuzem i przeszłość za mną zła chodziła. To był dzień 26 sierpnia, święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Wiem, że ja się dowiedziałem, że ona chciała mi pomóc mi w jakiś sposób oczyścić. Zostałem zatrzymany do starego wyroku, do odsiadki. Po prostu wychodząc po odsiadce z tego wyroku, po jakichś niecałych 2 tygodniach, jedyny kontakt, który miałem tylko z kuzynką, dostaję telefon kuzynki, że moja mama po prostu zmarła po ciężkiej chorobie. Ja nawet nie wiedziałem, co jest grane. Nie? Dzięki bratu udało mi się tam pojechać na pogrzeb. Stałem z tyłu, bo rodzina mnie nie chciała. Taki po prostu czułem się odrzucona, więc tam musiałem być. Po 2 tygodniach zmarł ojciec. To już było dla mnie totalne dobicie mnie. Nie wiedziałem, co są zrobić, tym bardziej, że z ojcem miałem od samego początku kiepski kontakt, bardzo kiepski kontakt. I też nie wiedziałem, czy jechać, czy nie jechać. Nie? Jednak Michał mi przemówił, jedź, dam ci pieniążki, pojedź. Nawet stań tak jak teraz, stałeś z boku, ale bądź tam. Nie? Pojechałem tam. Byłem na pogrzebie, poczekałem, aż wszyscy odejdą, stanąłem nad grobem, przeprosiłem, powiedziałem, że dopóki nie ułożę sobie życia, przepraszam was, ale ja tutaj więcej nie przyjadę.
Ale na szczęście, jak słychać, układasz sobie powoli życie. Kiedy rozmawialiśmy wczoraj o twoim Talita Kum, czyli o tych rekolekcjach w Ojcówku, bo wyjaśnijmy, że to są właśnie rekolekcje Talita Kum dla bezdomnych, nietypowe, bo 5-dniowe.
Tak.
To powiedziałeś, że Duch Święty ostro zadziałał w tobie. Co to znaczy? To znaczy, że co zrobił?
Zrobił ze mną totalną przemianę, której mówię, ja do dzisiaj nie rozumiem. Po prostu to było, jak mówię, właśnie na tych wykładzie na temat przebaczenia. Mówię, ja człowiek, który był zawsze mrukiem, takim lepiej złym człowiekiem, mówił, bo mówił, nie tak jak teraz, że o spokojnie powiadam, tylko krótko na temat i mnie nie ma. Niechętny do pomocy czy do czegokolwiek. Po prostu on mnie ruszył, nie? Wykład na temat przebaczenia to chyba było to, że warto było pójść, wstać, mieć tą odwagę, ale po prostu sam tego nie zrobił. Czułem, że jakaś siła była mnie podniesie. Nie wiem, czy to był on, czy to była ręka Jezusa. Poniosła mnie z krzesła i pamiętam, jako drugi albo trzeci w tym tłumie ruszyłem. Wracając, kiedy mi łzy płynęły, jak patrzyłem, jak inni koledzy idą, patrzą na tych 40 mężczyzn, przy którym każdemu płyną łzy z oczu, to jest chyba to. Na nie też to musiało podziałać.
No to raczej twardzi faceci byli.
Twardzi faceci, ale 40 facetów, którzy płaczą, kiedy siostra Daniela chodzi z chusteczkami, każdemu daje. To jest widok po prostu niesamowity. No.
A co byś powiedział komuś, kto mówi, że on to nie przebaczy, bo jego skrzywdzono, na przykład rodzina go skrzywdziła i on nie ma zamiaru przebaczać?
Ci powiem, że mi też było trudno. Ja chciałem, wiele razy chciałem próbować przebaczyć, mówię, nie, no w jaki sposób? Fakt, ja rodziców skrzywdziłem, ale oni się ode mnie odwrócili. W najgorszym momencie, kiedy ich potrzebowałem, tam... Siedzący w więzieniu, prócz babci, nikt mi nie pomagał, nikt się nie zapytał, dlaczego to zrobiłem. Dlaczego poszedłem taką drogą, czy ktoś potrzebuje. Nie było tego.
A właściwie tak, dlaczego poszedłeś taką drogą?
To chyba, mówię, nie powiem, że wina kolegów też, także i moja wina. No, rejon taki, w jakim mieszkałem. Widzę, że ja dostawałem rodziców, tak mówię, niedużo. Koledzy coś mieli, też chciałem to mieć. To chodzi ogólnie o pieniądze, tak, o pieniądze. Tego się nie ma co wstydzić. No, w wieku 14 lat mieć już własny samochód, bez prawa jazdy jeździć do szkoły, to chyba to było to, tak? I to nie byle jaki samochód, no. Kłamiąc, że po prostu rodzicom, że jeżdżę do Niemiec, ściągam części z chłopakami, zarabiam, po prostu kłamstwem idąc, nie mówiąc prawdy, po prostu miałem to, co chciałem, no. Nie patrząc na innych, chciałem, miałem to. Nie patrzę na rzeczy, krzywdę innych.
I to ci wtedy wystarczało, czy czułeś jakiś głód w sercu, w duszy?
Nie czułem głodu, to mi wystarczało. Po prostu dla mnie czuło się zaspokojenie swoich potrzeb, tylko i wyłącznie. Nie patrzyłem wtedy na innych. Jedyną pomoc, którą dawałem naprawdę grubo z serca i zawsze, to była moja babcia, o której zawsze byłem. Po szkole, czy brakowało czasu, wracałem o 20, zawsze na 5 minut musiałem do niej zajść, czy czegoś jej nie potrzeba. To była jedyna osoba, którą do dzisiaj mam w sercu, którą po prostu szanuję, nie?
Ponad 2 lata temu trafiłeś do więzienia na odsiadkę za sprawy z przeszłości. Czy to nie był również czas oczyszczenia duchowego dla ciebie?
Był. I to był totalny. Trafiłem tak, 2 lata temu, gdzieś byłem pewny nawet, że coś za mną nie chodzi, ale jednak było to coś, tak? Miałem sprawy w apelacji, wyrok mi wprowadzono na warunkowym. Osadzono mnie tu w aresie na Grochowie. I ci powiem, że od samego początku do końca tu byłem. I jako więzienie, nie czułem tego jako więzienie, chyba dlatego, że czułem miłość, że Maria jest zawsze przy mnie, dawała mi ludzi, którzy mi od początku pomagali, czegoś brakowało, było. Także wy mnie pomogliście, sam o tym wiesz, na początku, było ciężko. Potem był brat Michał, który regularnie co miesiąc przyjeżdżał, dziewczyny, które serdecznie pozdrawiam, które także były co miesiąc. No i sama pomoc tam. Najgorsze było to, że musiałem się modlić sam, tak? Brakuje w takim miejscu naprawdę sfery duchowej. Do celi trafiasz, nie wiesz, jak to są ludzie, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Ale im tego nie przeszkadzało. W początku było takie, będziesz tą godzinę poświęcał. Poświęcam. 19 panowie, godzina 20, mnie nie ma. Oni to szanowali. Ja wchodziłem na swoje łóżko, oni oglądali telewizję, robili swoje rzeczy. Nikt się nie wcinał w to, co ja robię. Ja otwierałem sobie Biblię, czytałem, modliłem się. To była moja godzina, moje poświęcone Maryi, Jezusowi, nic więcej. Ale tak jak właśnie mówię, od samego początku Maria mnie chyba prowadziła. Podsyłała mi naprawdę życzliwych ludzi, począwszy od wychowawczyni, po pielęgniarki, które pozdrawiam także, dzięki którym po prostu doświadczyłem naprawdę tą moc z jej strony, no, żeby służba więzienna w taki sposób, jak oni pomagała skazanemu, to dla mnie było coś niesamowite, nie? Życzliwość od samego początku. No, chyba to z tego względu, że ja się znam na ratownictwie medycznym, bo zawodu byłem ratownikiem medycznym, im to chyba odpowiadało. Ale samo to, że mogłem iść pomagać ja, z nimi, innym współosadzonym, to było dla mnie też to. Kiedy chcieli mnie wysłać po prostu do pracy na zewnątrz przed wyjściem, nie chciałem iść do pracy na zewnątrz. Mi pasowało to, że ja byłem tam, miałem kontakt z ludźmi, z nimi. Te pół roku pracy na wolności to ciężkie było, bo robiłem z ludźmi zaskazanymi, gdzie jeden mi nie odpowiadał od samego początku. Kontakt z nim był trudny, ale powiem, że pod koniec już, ten ostatni miesiąc przed moim wyjściem, chyba najbardziej się żeśmy zżyli. Może to było to. Mi się wydaje, że on też tego potrzebował. Nie wiem, czy klimatu, zaufania mi w jakiś sposób. Ciężko to powiedzieć, bo to ludzie są różni. To są ludzie, gdzie za różne wyroki, tak? Jest to miejsce, które coś ci zabiera. A tak jak powiedziałem, no brakuje na pełną sferę duchowej, to bardzo dużo. To też chyba zależy i od księdza, od sióstr, tam przychodzą od miejsca, bo idąc na mszę, czasami idziesz sam. Na pawilonie, w którym mieszkasz, jest 80 do 100 osób, gdzie pawilon ma raz w tygodniu tylko mszę. To był, pamiętam, wtorek. Co mi brakowało strasznie tej niedzieli. I po prostu, kiedy zbierają się, te oddziały zbiera karteczki, to coś do kościoła, idziesz sam, albo 2-3 osoby. To po prostu dla mnie był szok. Idziesz czasami sam, albo idziesz z nimi, ale te osoby idą tylko po to, żeby coś od księdza wyrwać, tak? Żeby ktoś się załatwił, przyniósł jakąś paczkę, bo tego nie mają. Rzadko ktoś szedł się modlić, no i ksiądz tą mszę, tak można powiedzieć, to było takie trochę odklepanie nabożeństwa. No. Czasami było ok, czasami było tak, że mu brakowało czasu. Tam nabożeństwo było szybkie, nie było tej rozmowy z nim po nabożeństwie. To tego brakowało. No, modlitwa samemu po prostu dla mnie od samego początku to nie jest do końca to. Ja lubię się modlić z kimś, jak jest chociaż jedna osoba obok. Wiem wtedy, że jest silniejsza moc na mnie spływać na tą osobę. No, modlitwa samemu była ciężka.
Jak słychać, zachowywałeś się inaczej niż pozostali więźniowie? Pytali cię, dlaczego taki jesteś?
Tak, na początku tak. Tam powiedziałem, że No chyba to, że coś mnie odmieniło, czego sami rozumiem, to się śmiali. No mówię, jak ktoś, czego nie ma, nikt tego nie widzi, nie jest udowodniony, że Jezus, że Bóg istnieje, jak cię mógł nawrócić? Mówię, no mógł. Mówię, tego nie zrozumiesz, dopóki tego sam nie zobaczysz. Albo nie poczujesz na własnej skórze. Ja tego doświadczyłem.
Nie było jakichś takich głosów typu, że pewnie się przyćpałeś i coś ci się wydawało, albo spadłeś na głowę?
Nie, nic takiego nie było, nie było takich docinek. Miałem w celi ateistę, ale chyba człowieka, z którym też najbardziej się w celi zżyłem, przez cały ten wyrok, który z nim spędziłem w celi, byliśmy praktycznie my. Inne osoby wyjeżdżały, ktoś wychodził na wolność. On został, ma jeszcze wyrok 6 lat. Po prostu jest niewierzącym, ale jemu to nie przeszkadzało. Nigdy było coś na temat wiary, kiedy ja byłem na celi, nie wierzył na temat wiary. Powiedział, że mnie może tym ugodzić. Nie? Nie wierzą w ten temat. Nie podobało mi się czasami podejście księży. Wiadomo, jak jest telewizja, to media czasami wyolbrzymiają. Po prostu, kiedy ja byłem, nie wierzą na ten temat. Mi się wydaje, że jest z szacunku do mnie, bo też bardziej żyliśmy, tak? Mi się wydaje, że też czasami, nieważne, jak jesteś wiarzy, jesteś ateistą, jest wzajemna pomoc w takim miejscu, to naprawdę jest, to buduje dużą życzliwość. Myślę, że on chyba coś z tego wyciągnął.
Pytałem o to oczyszczenie, bo miałem wrażenie, że Jezus cię przeprowadził przez taką twoją drogę krzyżową i że cię jakoś tak umacniał jeszcze w tej wierze, bo obserwując cię, widzę, że wyszedłeś jeszcze taki głębszy duchowo z tego więzienia.
Czy głębszy może tak, ale mi się wydaje troszeczkę bardziej i może zagubiony i trochę bezradny, tak? Bo po 2 latach, kiedy wychodzisz, kiedy są duże zmiany, czasami czujesz, że coś jest nie tak, coś nie pasuje. Czasami idziesz z tymi ludźmi, czujesz się wypalony. Ale mówisz, mi się wydaje, że Jezus nie. Jezus mi bardziej pomógł chyba jak Danielowi, tak jak wyjście ze skini lwa. Nawet ostatnio, będąc na adoracji, próbując prosić, jak ja to czasami robię, prosić Jezusa o słowo na dzisiaj, czy w ogóle o słowo, żeby mnie prowadził, otworzyłem na prostwie Daniela właśnie na tym, jak Jezus wyprowadzał Daniela z jaskini lwa. I to było to. I mi się wydaje, że on po prostu mnie zabrał z tej jaskini do normalnego życia i mnie teraz prowadzi.
Jak to możliwe, że więzień wychodzi z więzienia, a niektórzy żałują tego, że się z nimi rozstaje?
Znaczy, żałuję, że wychodzi z więzienia?
Bo mówiłeś kiedyś, że bodajże jakieś panie, czy pielęgniarki, czy funkcyjne płakały chyba, że...
A tak, 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 tak. To ci powiem, że w dniu, kiedy wychodziłem, kiedy miałem się żegnać, poszedłem do pani Ani, to my tam nazywamy ciocią. Ona mnie od początku, można powiedzieć, zaadoptowała, byłem jej prawą ręką i pomocnikiem w ambulatorium. Miała łzy w oczach, nie? Bo widziała, że ktoś się zmienia, ale jej będzie tego brakowało, bo ona zawsze mogła mnie zostawić samego. Ona wiedziała, że to, o co poprosi, to było zrobione. Ona nie ma z tym problemów. Ona się nie bała, że jest cokolwiek z ambulatorium zginie, że ja te leki wezmę, przehandluję czy komuś dam. Po prostu wiem, że ona miała szacunek. Wychowawczyni też miała też, mi się wydaje, też może, nie łezkę, ale ten uśmiech, że wiedziała, że gdy wyjdę, gdy moje plany, jakie mam, że to się spełni, nie? Ona po prostu mi w pełni zaufała też.
Zamierzasz jej odwiedzić?
Odwiedziłem. Dokładnie chyba 2 tygodnie, tak, 10 byłem, w stycznia, musiałem odebrać zaległą pensję za pracę w grudniu. Poprosiłem właśnie bramowego, nawet taki, zrobiliśmy żarcik, żeby prosił panią Anię na bramę. Mówię, panie bramowy, dzwoni panią Anię, ale powiedz, mów, że to nie ja, że przyjechał kurier z przesyłką za pani Anię, że blokuje bramę, żeby szybko przyszła, bo jest kurier. On tak zadzwonił, nie? Ciocia jak to ciocia, łacina przez telefon, że musi przyjść, że to, ale słyszę, że idzie. Otwiera bramę, widzi mnie, nie? Łezka w oku zamurowana, przytuliła mnie, chodź na kawę. Mówię, ja tu nie mogę wejść. Załatwimy. Wzięła mnie na biurowiec, na pokój administracyjny, tam wypiliśmy kawę, ale najciekawsze było to, że nie tylko ona. Bo czasami w hierarchii służby więziennej jest coś takiego, że skazany nie może się spoufalać ani oni z osadzonymi. Ale najpiękniejsze było to, że szef ochrony, którego my tam, taki pan kulejący, my go tam nazywaliśmy kowbojem, który przyszedł z Rakowieckiej, on widział, że chodzę do pracy i przechodzi obok mnie, widzi, że siedzę za nią i tak się patrzy. Wie pan co, jest pan pierwszym skazanym, który przyszedł nie tylko po coś, ale nas odwiedzić, nie? I to mnie też ruszyło, nie? Ale powiem tak, zostawiłem coś w tym miejscu, no. Coś w tym miejscu z mojej pracy zostało, nie? I z tego też się cieszę.
A powiedz jeszcze, kiedy wyszedłeś, bo to chyba też jest znacząca data.
Oj tak, 22 grudzień, przed samymi świętami, punkt godzina 15. To godzina miłosierdzia, kiedy miały czekać na mnie 2 koleżanki ze wspólnoty. Wychodzę i to główną bramą otwartą na rozcież. Tak jak bramy raz się otwierają, wychodzę, patrzę, gdzie jest samochód, Anetki nie ma. gdzie Marta? Nie ma. Nie? Ale idę dalej, przychodzę koło poczekalni, wybiegają trzy dziewczyny od brata Michała z fundacji. Nie? Stanąłem wryty, łezka w oku, nie wiedziałem, co zrobić. To było najpiękniejsze. To, że ktoś przyszedł mnie powitać po tej drugiej stronie, to było najpiękniejsze. Nie?
Powiedz jeszcze przed piosenką, czym się teraz zajmujesz i gdzie mieszkasz?
W tej chwili zajmuję się, po prostu posługuję jeszcze na ulicy Miodowej u brata Michała. To jest jadłodania dla ludzi bezdomnych. Jestem tam od godziny 7 rano praktycznie do 14 różnie to bywa, bo jeszcze teraz także miałem szkolenia do pracy, którą zaczynam od 1 lutego. Pracę znalazłem, można powiedzieć, po 2 dniach. I to chyba też było przez przypadek, bo szukałem pracy ogólnie jako ratownik medyczny, tak? Sprawdzałem na internecie, głównie była państwówka, powiedziałem, nie, do państwówki nie pójdę pracować, może coś będzie prywatnego. Trafiłem na dziwne ogłoszenie kierowca prywatny i tak jakoś odniesienie, a kliknę sobie, nie? Kliknąłem, odzwania do mnie kobieta zdziwiona. Mówi, proszę panie, ja dopiero to ogłoszenie puściłem na internecie, a pan już do mnie dzwoni o pracę. Mówi, tak, bo potrzebuję, nie? Co było najśmieszniejsze, że rozmowa zaczęła się kręcić od samego początku. Kobieta mnie naprowadzała, czy jeździłem takimi samochodami, czy wodziłem takich ludzi. Mówi, tak, ale mówię, nie robiłem tego firmowo, tylko wodziłem prywatnie, bo kolega taki samochód miał. Byłem jego, można powiedzieć, prawą ręką, prywatnym kierowcą, także że i po części jego ochroną. I zadałem takie mi pytanie, nie? Aż mnie to zamurowało. Czy pan nie jest tych osiłków, co chodzą na siłownię? Mówię, wręcz przeciwnie, jestem chudy, wysoki facet. Nie? Siłownia to dla mnie jest coś nie tak. Bardzo mnie to cieszy, ja pana zapraszam, bo ja nie potrzebuję ochroniarzy, ja potrzebuję kierowców dla ludzi, nie? Skończyłem szkolenie 1 lutego, zaczynamy pracę, w poniedziałek idę po przydział do niej.
Teraz oddaję wszystko zespołowca. Powracamy po przerwie. Każdy może wyjść z bezdomności?
Każdy. Ja po 2 latach, teraz jak wróciłem, 90% osób, które przychodzą na zupę, nie znam. To mi się też, to jest też oznaka, że część albo znalazła pracę, odeszła, albo przeniosła się gdzieś w inny rejon. Ale bardziej mi się wydaje, że no, rynek pracy się podniósł. Nie? Mogła część pojechać za granicę, część znalazła coś. Ci, co chcą w tym tkwić, to tkwią. Tak? Butelka tkwią, ale reszta naprawdę, mi się wydaje, że im się to udało. I mniej osób przychodzi na zupę. A to już jest duża oznaka, tym bardziej, że jest zima.
Przed tym, jak trafiłeś teraz po raz ostatni w życiu do więzienia, wychodziłeś na ewangelizację uliczną właśnie bezdomnych. Po co to robiłeś?
Wcześniej to mi się wydaje, że zawsze byłem związany z bezdomnymi i pamiętam, tą grupkę tworzyliśmy kilka lat temu, także z tobą właśnie. Znaczy, inaczej, na początku chciałem stworzyć tą grupkę sam. Czułem taką potrzebę, wiedziałem, że są takie grupy ewangelizacyjne. Zostałem zaproszony najpierw do grupy, która chodziła do Poprawczaka. Ja po wyjściu z więzienia poszedłem tam raz i stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Bo puszczając te mury, tych chłopaków tam zostawiam, a ja wychodzę. To było tak jak po prostu, no nie pasowało mi to. I po rozmowie z ojcem Markiem stwierdziłem, że może lepiej byłoby coś stworzyć, z czym jestem bardziej zżyty, tak? No i pomyślałem właśnie o bezdomnych. I wyszło, że ty wychodziłeś z Mariuszem wtedy i zaczęliśmy tą grupkę tworzyć. Ja do was dołączyłem praktycznie. Połączyliśmy to potem z grupą Anety, no i tak to zaczęło się po prostu już rozkręcać totalnie, tak? Zaczynało u nas chyba 5 osób, teraz jak już jest 15, to już jest naprawdę przełom po tych 2 latach, mimo że kto inny to prowadzi. Za co wielki szacunek dla Pawła i dla Marty, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Chociaż no, kilka zmian bym tam zrobił, ale naprawdę wielki szacunek dla nich. Dlaczego bezdomni? No mi się wydaje, że to są dusze naprawdę osób zagubionych. Ktoś powie, że to jest taki obrudny mendel. Nie. Czasami wystarczy przyjść, zobaczyć, tak jak stoją w kolejce, to są normalni ludzie, normalnie ubrani. Ktoś może nie mieć po prostu. To nie tylko są osoby, które są śpią na ulicy, czy to są osoby po prostu ubogie. Większość z nich to jest... Ten los wybrali chyba nie z własnej woli też. Ktoś powie, że bo pił, rodzina go wyrzuciła. Tak, to zgoda. Sam sobie taki los wybrał. Żona go porzuciła, czy wyszedł z więzienia, nie miał gdzie wrócić. To są po prostu skala chyba największa w bezdomności. Ale większość z nich po prostu chyba są to osoby zagubione, które zaczynają tą bezdomność i na początku nie potrafią się z tego wydostać. To jest najtrudniejsze, bo jak ktoś to wejdzie, fakty, pierwsze pół roku bezdomności jest najtrudniejsze, bo nie wiesz, co ma z sobą zrobić. Wbijasz się w to. Nie, jesteś bezradny, nie wiesz, czy masz szukać pracy, czy mieszkania. Znajdziesz mieszkanie, nie masz pracy, nie ma za co to zapłacić. Masz pracę, nie masz gdzie nocować, nocujesz na ulicy. To są takie po prostu hierarchie, kiedy oni są po prostu zagłębieni w sobie, nie chcą iść na ośrodki, bo w większości ośrodków nie możesz wypić. Część z nich lubi wypić, to jest prawda. Ośrodek taki, który zajmuje się bezdomnymi, ma swój regulamin. Oprócz tego, że musi pracować dla nich, też nie masz czasu na szukanie tej pracy. Wbija się po prostu w ich hierarchię. Ja sam to wiem, jak mieszkałem w ośrodku na Żytniej, to był pierwszy ośrodek, gdzie też chciałem tylko tam być przejściowo, a praktycznie byłem tam 3,5 roku. Wbiłem się, zaczynałem od zwykłego zamiatacza chodnika, po kierowcę, po prawą rękę księdza, który to prowadził, i mi już się potem stamtąd nie chciało wydostać, bo mi było za dobrze. Ja miałem wszystko. Ja już nie myślałem o pracy na zewnątrz. Mi wystarczyło to, że mam jedzenie, mam parę groszy od niego, mam auto, którym lubię jeździć, mam pracę, którą szanuję. Mi się wydaje właśnie, że większość z nich idzie taką hierarchią, że po prostu tu się w to zagłębiają, nie potrafią wyjść z tego i brakuje tych ludzi, którzy ich poprowadzą. Naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy zajmują się tym, żeby pomóc bezdomnym naprawdę wyjść z tego.
Kiedy ostatnio byłeś na hali na Dworcu Centralnym, dołączyłeś do grupy ewangelizatorów, podszedł pewien nie bezdomny, ale domny, pijany chłopak, który pokrzykiwał. Zapytany został, czy chce się pomodlić i co się dalej stało.
No i ci powiem, że się z nami pomodlił, chociaż było ciężko z tego, co pamiętam. Stwarzał tam jakieś problemy, ale kiedy się go dotknie, kiedy on czuje, że ty się za niego modlisz, to mi się wydaje, że on to naprawdę odczuwa, tą miłość i coś go dotyka, tak? I po prostu czuł to, naprawdę to czuł. Chociaż go po tym wszystkim, nawet od nas, kiedy się modliliśmy, zabrała Straż Miejska, nie, przepraszam, ochroniarze, potem go miejska zabrała na izbę, bo awanturował się. Ale samo chyba to przesłanie, to mi się wydaje, że to do niego dociera. Nawet jeśli jesteś pijany, czujesz to, że ktoś się do ciebie modli. Tak samo było na ostatniej ewangelizacji. Ciebie akurat wtedy z nami nie było. Też stał człowiek pijany. Chcieliśmy go uzdrowić, tak? Stanęliśmy nad nim, położyliśmy ręce i przez Ducha Świętego czuliśmy, jak on zaraz nam odpłynie. Praktycznie już padał nam, tak? Czuł to gorąco w sobie, to ciepło. Nigdy tego nie czuł, tak? Nie czuł tej mocy w sobie, że modląc się, on to dostaje. Mimo, że był pijany, on tego do końca nie rozumiał. Dla niego to było coś pięknego, stał z łzami w oczach, nie? I to jest to. Kiedy wiesz, że możesz komuś pomóc, to jest naprawdę coś pięknego.
Na twojej drodze duchowej też istotna była formacja Przymierza Miłosierdzia, na której byłeś? Co
tak,
tam się zadziało?
Tak, teraz kilka dni temu właśnie była formacja w weekend. Tak jak właśnie jeżeliś nadmienił, 2 tygodnie temu, co spotkaliśmy tego człowieka na hali, ja tak naprawdę nie chciałem być na tej ewangelizacji. To była pierwsza po moim wyjściu. Jakoś 2 dni, mi się wydaje, że to chyba zły tak zaczął mieszać, 2 dni przed czułem takie, nie mogę tam iść. Ja jestem taki sam jak oni, do końca nie mam ułożonego życia. Jak ja mogę iść? Ja jeszcze bezdomny, można powiedzieć tak, idę nawracać bezdomny. Czułem taki, nie, to nie jest dla mnie, nie pójdę, nie? Idąc tym dworcem, to chyba, nie wiem, czy to był przypadek. Nie? Zawsze, gdy jestem w rejonie Dworca Centralnego, zawsze muszę tam zajść, bo muszę zobaczyć, co się dzieje u tych bezdomnych, bo ich po prostu szanuję, tak? Nawet tylko przejść, zobaczyć, czy się wszystko u nich dobrze dzieje. I wiem, że to nie był przypadek, bo idąc tym dworcem, spotkałem właśnie Martę, tak? Mi się wydaje, że to bardziej ona spotkała mnie, niż ja ją. Dla mnie to był też szok, dla niej to był szok, bo wcześniej mówiłem, że ja tam nie będę. Mi się wydaje, że to tak jakby ona przyszła z Jezusem mnie tam odnaleźć, żebym akurat w tym dniu był z nimi, żeby się uspokoić. Tak, to mi naprawdę pomogło, nie? Tak jak właśnie mówisz, kiedy poszedł ten pijany człowiek, kiedy mogliśmy się za niego pomodlić, porozmawiać, kiedy spotkałem was wszystkich, tą grupkę, która naprawdę coś daje, mi to coś też dało. No i dostałem właśnie zaproszenie, żeby na drugi dzień przyjść na formację. Pojechałem na siekierki, dołączyłem, to już było wieczorem. Tak, dołączyłem wieczorem. I pierwszy raz doświadczyłem naprawdę uzdrowienia Ducha Świętego, kiedy zapadłem w sen.
W jakim sensie w sen? Że dosłownie zasnąłeś?
Tak, dosłownie zasnąłem. Po prostu zawsze, kiedy czułem ten dotyk misjonarza czy kogoś, kto się za mnie modli na głowie, czułem tylko ciepło. Nigdy nie odpłynąłem. To była chwila, kiedy poczułem, że ktoś kładzie rękę na mojej głowie, automatycznie nie wiedziałem, co się z nim dzieje, znalazłem się na podłodze. Słyszałem tylko głos mówiący, że uzdrowieni podejdą do ołtarza. Wiem, jak do ołtarza dotarłem. Nie pamiętam całego tego, co tam się działo. Wiem tylko z opowiadania, że tuliłem się do rogu ołtarza. Czułem ciepło płynące ze świecy, tuliłem się do ołtarza i tuli się do mnóg Chrystusa. Łzy mi płynęły, spałem. Dopiero gdy się odsunąłem, byłem przy ołtarzu. Nie pamiętam nic, co się ze mną działo. Wiem, że to było to.
A gdyby ten kolega ateista z więzienia zapytał ciebie, jakie są dowody na to, że Jezus żyje dzisiaj, to co byś mu powiedział?
Samymi słowami ciężko było mu to coś powiedzieć. Trzeba by go wziąć właśnie na takie coś. Na taką, na rekolekcję, na formację, na uzdrowienie, żeby on to zobaczył. Czasami słowa to jest za mało, jak zobaczysz, co się dzieje z ludźmi, którzy tam przychodzą i którzy wychodzą po takich rekolekcjach czy po takim spotkaniu, myślę, że on by to zrozumiał.
Co ciebie umacnia w wierze?
Mnie co umacnia? No chyba to, że w pełni umiem zaufać Jezusowi, pogodzić się z losem, który on mi daje. Czasem nawet jest ciężko, kiedy jest ten ból, kiedy wiem, że są przyjaciele, mogę poprosić o pomoc, nie robię tego. Po prostu wiem, że on sam albo mi tą pomoc da przez tych ludzi, albo po prostu będzie obok mnie.
Powiedziałeś o ufności, ale to nie jest chyba łatwo tak zaufać na 100%. Jak to zrobić? Jak to tobie się udaje?
Mi się wydaje, że dla mnie to jest łatwo, tak? Ja swój los powierzyłem jemu, właśnie tam w Ojcówku. Pielgrzymka dobiła to, że zawierzyłem Maryi i przez serce Maryi i zaufałem Jezusowi. Po prostu kiedy nawet jest ciężko, kiedy musiałem spać na ulicy, nawet kiedy nie było pieniędzy, kiedy cokolwiek się nie tak układało, była praca, a tak naprawdę wszystko szło źle, zaufałem jemu. Wiem, że on mnie prowadził, on mi pomagał. On nawet w tych ciężkich chwilach był koło mnie, żeby mi się nie stała krzywda.
Mówiłeś, że kiedy byłeś w więzieniu, to w celi poświęcałeś godzinę od 19 na czytanie Biblii. Po co Biblię czytać? Czy to nie jest jakaś archaiczna księga sprzed lat?
Nie, nie jest archaiczna księga. Ja Biblię otwierałem na dowolnie wybranej stronie. Otwierałem sobie i czytałem.
Wystarczyło. Dlaczego na dowolnie wybranej stronie?
Bo tak po prostu mi pasowało. Nie otwierałem rozdziałami czytać od początku do końca. Po prostu otwierałem i ją czytałem. Od tego momentu, dopóki nie poczułem, że dla dzisiaj wystarczy, teraz medytacja czy rozmowa z Bogiem sercem i moja modlitwa. To mi wystarczyło.
A co to znaczy rozmowa z Bogiem sercem?
Po prostu prowadziłem dialog sam z sobą. Po prostu sam sobie rozmawiałem, sam sobie zadawałem pytania, sam sobie odpowiadałem, tak jakbym rozmawiał z Jezusem. To, co mnie dusiło w sercu, potrafiłem mu to wykrzyczeć sam do siebie. I to samo, kiedy było mi dobrze, spokojnie z nim rozmawiałem, tak jak z najlepszym przyjacielem. Wiedziałem, że on jest obok mnie. Że on przeze mnie ze mną rozmawia.
W Medjugorje Maryja mówi o takich 5 kamieniach, które nas umacniają, ale można by jeszcze dodać do nich chyba adorację. Czym jest dla ciebie adoracja? Czy to nie jest jakieś tracenie czasu?
Oj nie, ci powiem. Kiedyś tak adorację chyba mnie szanowałem. Bardziej mnie interesowała pójść na nabożeństwo lub na jakieś rekolekcje słuchać tego. Tak klęczenie w ciszy to było takie troszeczkę. Lubiłem to, ale to było dla mnie dziwne, tak? Polubiłem to chyba dzięki teraz jednej osobie, z którą, tak jak mówię, ja lubię modlitwę, kiedy są 2 osoby lub więcej. Sam nigdy bym nie poszedł na adorację. Bo po prostu nie poczułbym tej mocy Bożej. Znaczy na pewno. Ja wolę iść z kimś, wtedy wiem, że mogę komuś pomóc, ktoś pomaga mi. Ale sama adoracja to jest chyba to uwielbienie. To, że widzisz tego Jezusa żywego w hostii, możesz na niego popatrzeć, możesz się do niego pomodlić i powiem ci, że teraz po wyjściu chyba bardziej mnie to wzrusza, bo kiedy jest Jezus składany i wystawiany, to ja po prostu mi płyną łzy. Ja wcześniej tego nigdy nie miałem, nie? To było dla mnie nie rzecz normalna, ale kiedy jest to wkładane, ja po prostu czuję, że on uderza w moje serce, nie? On totalnie uderza w moje serce. Jak byliśmy ostatnio na mszy pokutnej u Dominikanów, właśnie to było pierwszy raz, nie? Wystawienie Najświętszego Sakramentu i po prostu kiedy szedł Jezus w moją stronę, odpłynąłem. Po prostu nie wiedziałem, co się z nią dzieje. Łzy płynęły mi tak, jakbym czuł, że on jest obok mnie, on mnie uzdrawia.
Zmierzamy powoli do końca, ale jeszcze takie praktyczne pytanie, ponieważ w Warszawie jest wielu ludzi bezdomnych. Wielu z nich mijamy co dzień na ulicy. Oni często zbierają pieniądze. Co ty sądzisz o dawaniu tych pieniędzy? Dawać czy nie dawać?
Sam ci powiem, że do końca bym nie dał im pieniędzy, chyba że jeśli prosi mnie o jedzenie, wolałbym iść im to jedzenie kupić. Ewentualnie to, o co mnie proszą, no alkohol nigdy by nie dał pieniędzy, bo wiem, co to znaczy. Są tacy, którzy że podchodzą do mnie, pytają, czy dołożę do piwa, czy coś. Nie mam, nie? Albo ich po prostu omijam. Widzę, że idzie do mnie pijany, zmienię kierunek, albo odejść, nie? Kutali mówię odejść, ale jeśli ktoś podchodzi, widzę, że jest głodny, po prostu tak, dałbym. Tak jak ostatnio w markecie, widzę, że stoi bezdomny i liczy pieniądze, stoi przy półkach. Ale patrzę na alkohol, patrzę na jedzenie, nie? I tak do końca nie byłem pewny, ale podeszłem się zapytałem, nie? Coś potrzebujesz? Nie mam pieniądze. Potrzebujesz czy nie? No właśnie tak liczę, bo mam kolegę, czy nam starczy na jedzenie. Mówię, dobrze, ale ile potrzebujesz? Mówię, mam tylko tychę. No to masz, ostatnią piątkę mu dołożyłem. Mówię, macie, zjedź się za mnie, nie? Czasami to uderza, tak? Ale widziałem, że on pakuje jedzenie do koszyka i idzie z jedzeniem do kasy. I wiedziałem, że te pieniądze są naprawdę spożytkowane. Ja bym to poczuł, że tych pieniędzy nie przeleję na alkohol. Ale samo dawanie pieniędzy wydaje mi się, że jest złe. Lepiej iść i coś kupić od siebie lub wziąć go z sobą. Po prostu to, co chcę mu, to podarować. Nie dawać im pieniędzy.
Mieszkańcy Warszawy, czy to innych miast, którzy nie mają jakiejś wiedzy szczególnej związanej z bezdomnością, kiedy spotkają bezdomnego, nie wiedzą, co mu powiedzieć, co mu poradzić, do jakiego ośrodka ma się udać, gdzie, co ma zrobić. Gdzieś są jakieś informacje na ten temat? Co do noclegowni, ośrodków,
znaczy informacje, ogrzewania? Informacje tam się Warszawa to są chyba oklejone tylko na dworcach. Tak, a ludzie tego też do końca nie wiedzą, mi się wydaje. Tak, ludzie są naprawdę tym, nie przejmują się tym. Nie wiedzą. Tak samo jak są świeże osoby bezdomne, też nie wiedzą, gdzie się zwrócić, do kogo, co i jak. Ale jeśli ktoś naprawdę chciałby pomóc, to wystarczy naprawdę telefon czy coś i jest dużo informacji, gdzie znaleźć pomoc bezdomnym w danym miejscu.
Tak, pożegnam się. Daniel, dzięki za rozmowę. Bóg niech ciebie błogosławi. Dzięki, że przyszedłeś. Hubert Czarnocki prowadził. Będę również z państwem za tydzień. Dzięki, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wolna antena. Radia Wnet.